Jesteśmy przy sadzawce Bethesda. W rzeczywistości pozostało z niej już troszeczkę błota, kolejne wieki historii, przebudowy, nowe mury i tak dalej, ale widać, że jeszcze na dole, gdzieś ze 20 metrów niżej, jeszcze rzeczywiście woda wybija. Co takiego charakterystycznego było dla tego miejsca? Tu ludzie czekali, aż woda się poruszy i wtedy pierwszy, który wskoczył do wody, doznawał uzdrowienia. Czyli przychodzili, czy znoszono tu chorych z całej okolicy i oni tu koczowali w tym miejscu, czekając na ratunek ze swojej dolegliwości. Jeden na bardzo, bardzo długi okres czasu i jeden z bardzo wielu miał szansę na uzdrowienie. Warto sobie uświadomić, że kiedy Jezus przyszedł i uzdrowił tego, który siedział na końcu i w ogóle nie wierzył w to, że będzie możliwe dla niego uzdrowienie, bo nie miał szans, że ratunek, ale nie fizyczny, bo fizyczny ratunek to jest tylko oddalenie śmierci czy cierpienia o ileś tam lat, ale ratunek duchowy jest już dostępny dla każdego. Jezus, tak jak przyszedł do tego chromego człowieka przegranego w głębokiej depresji, że już nic dobrego się nie wydarzy w jego życiu, przyszedł do niego i powiedział: ja chcę ci pomóc. Ja zmienię twoją sytuację diametralnie. Czy wierzysz w to? To samo pytanie dzisiaj skierowane jest do ciebie. Jezus stoi u drzwi i kołacze. Chce wejść do twojego życia. Chce zmienić je całkowicie. Chce obmyć cię swoją krwią, nie tylko wodą. Chcę obmyć cię swoją krwią, żebyś był czysty przed Bogiem na wieki. Żebyś był święty w oczach Boga. To jest oferta Jezusa na dziś, dla każdego. Ale są jeszcze następne oferty, bo Jezus przecież zapowiedział wrócić. Jesteśmy we wnętrzu starożytnej cysterny, czyli miejsca wydrążonego w skałach, które służyło na przechowywanie wody. Ale kiedy nie było tu wody, często służyło to jako więzienie. W takiej cysternie przetrzymywano niejednokrotnie proroków Boga. Warto sobie zdać sprawę, że choć tu jest ciemno, to że nawet na dnie takiej cysterny Bóg nigdy nie opuścił swoich ludzi. I choć ich wrogowie triumfowali, myśleli, że już z tym czy z tamtym prorokiem mają spokój, bo jest na dnie w błocie cysterny, już nikt mu nie pomoże, nigdy z niej nie wyjdzie. To Bóg swoją mocą wyprowadzał nas z niejednej cysterny i wyprowadzi z każdej następnej. Pamiętajmy, że to nie ludzie i nie ich mamy się bać. To Jezus jest Panem historii. Jedyne, kogo mamy obdarzać czcią, nabożnym szacunkiem, jest Pan i Stwórca Wszechświata. Choćbym szedł ciemną doliną, choćbym wylądował w najgorszej cysternie, Pan jest ze mną. Mogę Mu ufać. On przygotował dla mnie miejsce w niebie. To jest miejsce mojego przeznaczenia, a nie loch, cysterna czy ciemna dolina. Tu oczywiście powstał kościół. Ten kościół cechuje się tym, że ma świetną akustykę. Dlatego co chwila przychodzą ludzie albo grupami, albo pojedynczo i śpiewają na chwałę Bogu. Właśnie byłem tam, gdy pewna kobieta zaczęła pięknie śpiewać cudowną Bożą łaskę. A ciekawe, że była to kobieta z Azji. I wtedy uświadomiłem sobie, że Jerozolima, choć jest stolicą narodu żydowskiego, to kiedy Jezus powróci, będzie stolicą wszystkich narodów świata. To tu będą przychodzić wszystkie narody jak do siebie. Już dzisiaj do Jezusa może przyjść każdy z każdego narodu. Żółty, czarny, biały czy czerwony. I wszyscy choć mamy różne kolory skóry, różnimy się, całkowicie różne kultury i języki, zrozumieliśmy, co dał nam Jezus Chrystus i oddajemy Mu chwałę tu na ziemi, ale czekamy na spotkanie z Nim albo kiedy On powróci i rozpocznie się Jego królowanie, albo kiedy wcześniej śmierć nas zastanie. Śmierć dla chrześcijanina to nie koniec, to początek już bycia z Bogiem twarzą w twarz. Na to czeka każdy chrześcijanin. Na spotkanie z Jezusem. Czy w niebie, czy na ziemi. Mark Twain, gdy był w tym miejscu pod koniec XIX wieku i widział naprawdę w opłakanym stanie Jerozolimę, śmiał się z Boga i mówił, no Boże, czy, no bo tak jakby mówił do Boga, ale śmiał się z Boga, mówił, gdyby to było rzeczywiście miasto wybrane przez Boga, to nie wyglądałoby w tak okropnym stanie. Mark Twain się pomylił. Mark Twain nie wiedział, że Jezus daje karcenie swojemu ludowi. I dlatego Żydzi zostali rozproszeni, dlatego ich ziemia leżała przez wiele lat odłogiem. Ale Jezus obiecał, że wróci. A kiedy wróci, to też Jego naród wybrany w całości nawróci się do Niego. Już dzisiaj nikt nie śmieje się z Jerozolimy, nikt nie śmieje się z państwa żydowskiego, że jest opłakanym miejscem na ziemi. Dzisiaj już każdy szanuje Izrael i patrząc z tego miejsca, już dzisiaj Mike Twain nie śmiałby się, że to jest opłakane miejsce, że to jest jakieś nędzne poletko czy miasto w ruinie. Ale przecież to nie jest jeszcze koniec Bożej historii. To jest dopiero początek. To jest coś w rodzaju preludium, powstanie świeckiego państwa Izrael i powstanie już tutaj wspólnot żydowskich, które modlą się do Jezusa, mesjanistycznych Żydów. Zobaczcie, wraz z tym pojawia się tutaj i Boże błogosławieństwo. Ale kiedy przyjdzie Jezus, to dopiero będzie rzeczywiście centralne miejsce na ziemi, z którego będzie widać, jak Bóg błogosławi. Będą przychodzić ludzie z całego świata, ze wszystkich narodów, właśnie do Jezusa, podziwiać Jego wspaniałe rządy. Na to chrześcijanie czekają. Stąd modlitwa. Przyjdź, Panie Jezu. Tłumy krzyczały przed Piłatem i żydowskimi przywódcami religijnymi: ukrzyżuj go. To nam pokazuje, że ludzie chętnie akceptują Jezusa, jeśli im daje coś dobrego. Tak jak wcześniej Żydzi cieszyli się, kiedy chleb rozdawał. Chcieli go nawet obwołać królem z tego powodu. Kiedy jest okazja świętować, kiedy słońce świeci, jest dobrze i ludzie są wdzięczni Bogu, wtedy mówią, o Jezus, jesteś fajny. Dokładnie tak, o tak tu się jeździ, dokładnie tak jak w czasie, można powiedzieć, uczty wielkanocnej. Taka stara polska, stary polski wierszyk mówi, o ukroimy szyneczki, zamoczymy w chrzanie. Jakżeś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał, Panie. Dokładnie takie same nastroje wtedy, kiedy Jezus wchodził do Jerozolimy, a Żydzi witali Go jako króla. Myśleli, że będzie dobrze. Myśleli, że teraz zbuduje ich prosperitę i państwowość. Dlatego Go przyjmowali. Ale kiedy zobaczyli, zamiast króla, zamiast pokonania Rzymian, zamiast prosperity, krzyż Golgoty, absolutnie nikt nie chciał iść za Jezusem. Dlatego Jezus powiedział, jest szeroka droga i tam wielu podąża do piekła, ale jest wąska droga, którą niewielu wybiera. Łatwo być z Jezusem w czasie niedzieli palmowej, ale trudniej być pod krzyżem Golgoty. W tym miejscu Jezus patrzył ze smutkiem na Jerozolimę i mówił, jak często starałem Cię się zebrać, jak chciałem Cię zgromadzić, jak foka chce zgromadzić pisklęta w bezpiecznym miejscu, pod swoim przewodnictwem, pod swoją opieką. Żydzi nie rozpoznali Jezusa, Żydzi nie chcieli przyjść do Niego. Dzisiaj cały świat akurat drży przed koronawirusem, ale zobaczcie, jak mało ludzi zwraca się do Boga. Boże, ratuj. Boże, przecież w Tobie jest nadzieja. Boże, przecież w Tobie jest życie wieczne. Nie w medycynie, nie w jakichś moich zabiegach, ale w wszechmocnym, potężnym Bogu Stwórcy i moim Panu Zbawicielowi. Zobaczcie, że to samo, co rozgrywało się tutaj 2000 lat temu, w tym sensie, że Jezus przyszedł, a ludzie nie chcieli za Nim pójść. Zwracali się do całkowicie innych kierunków, jeśli chodzi o ratunek. Dokładnie to samo jest dzisiaj. Ale Ty nie musisz należeć do tłumu. Ty możesz dzisiaj zawołać do Jezusa i schronić się pod Jego skrzydłami. On stoi u Twoich drzwi i kołacze. Tak jak tu przyszedł do Jerozolimy, a Żydzi Go nie chcieli. Mówił, o jakże chciałem Was zebrać. Tak samo dzisiaj Jezus mówi do Ciebie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Jeśli nie otwierasz drzwi swojego życia, swojego serca, żeby przyjąć od Jezusa ratunek, sprawiasz mu dokładnie ten sam smutek, jaki przeżywał w tym miejscu, patrząc na naród wybrany, który nie chciał schronić się u niego. To miejsce, do którego chyba najczęściej odwołuję się w swoich kazaniach. To ogród Getsemane. To oliwny gaj, gdzie Jezus modlił się tuż przed pójściem na krzyż Golgoty. Oczywiście jest tu w tym miejscu kościół, że to niby na tym konkretnym kamieniu. Myślę, że to akurat nie ma wielkiego znaczenia. To już jest blisko Jerozolimy, tuż pod murami. Ostatni akord misji Jezusa. To miejsce, a dokładnie ta modlitwa, wskazuje na wielkość Jezusa. Przyjął postać człowieka, wszystkie cierpienia, wszystkie strachy, obawy, wszystko. Jego dotyczyło dokładnie tak jak mnie i Ciebie. Był podobny do nas we wszystkim, za wyjątkiem z grzechu. On po prostu nigdy nie zgrzeszył, nie złamał Bożej woli. Ale tak samo go bolało, tak samo cierpiał, tak samo się bał jak ty czy ja. Ale jednocześnie był Bogiem. Jest Bogiem, ale odwołuje się do czasu sprzed 2000 lat. Jezus dokładnie wiedział, po co tu przyszedł. Kiedy był w tym miejscu, myślał także o mnie. Myślał także o tobie. Wiedział, jakie cierpienie za chwilę na niego przyjdzie. Nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Bo przecież wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To za mnie i za ciebie. Ale Jezus wiedział, że to jest jedyna droga dla naszego zbawienia. To właśnie ta jego modlitwa. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich. Ale Jezus dokładnie wiedział, kiedy się nawet modlił, że po to tu przyszedł. Przecież mówi, że Tyś dla mnie ciało przysposobił, oto idę wypełnić wolę Twoją. A wolą Ojca była miłość do Ciebie i do mnie, byśmy mogli być z Nim na zawsze w niebie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To właśnie tutaj Jezus rozmyślał o tym. To właśnie tutaj Jezus już całkowicie świadomie w ostatniej chwili, przed tym, kiedy jeszcze nie był pojmany, powiedział, niech się dzieje Twoja wola. Idę zbawić i tu wstaw swoje imię. Idę umrzeć za Pawła, za Marzenę. Wstaw swoje imię, bo umarł też za ciebie. Jeśli człowiek nie potrafi w tym momencie wzruszyć swojego serca i zawołać do Jezusa: tak, Jezu, potrzebuję Twojego zbawienia. Tak, Jezu, Ty umarłeś za mnie. Tak, Jezu, Ty okazałeś swoją miłość do mnie aż do końca. Nie musiałeś, ale to zrobiłeś. Pokazałeś, jak bardzo mnie kochasz, choć wiedziałeś, jaka tragedia Cię czeka. Jeśli to, co zrobił dla Ciebie Jezus, Jego miłość jest dla Ciebie obojętna, to wiedz, że sam sobie grabisz, że kiedy staniesz przed śmiercią, czy po śmierci, z powodu koronawirusa, czy jakiegoś innego, bo każdy z nas umrze, staniesz na sądzie, to Bóg Cię zapyta: dlaczego nie zawołałeś do Jezusa? On przecież po to poszedł, żeby Ciebie uratować. Ty Jego zlekceważyłeś. Zlekceważyłeś mojego umiłowanego Syna. Jak myślisz, co będzie potem? Ja wiem. Słowo Boże to objawia. Pytanie, czy Ty zaczniesz myśleć? Czy zaczniesz myśleć, po co żyjesz i po co Jezus przyszedł na ziemię? Bo te dwa wydarzenia, Twoje życie i przyjście Jezusa na ziemię, tu się właśnie krzyżują. Ty przyszedłeś po to, aby rozpoznać w Jezusie swego Zbawiciela. On przyszedł po to, aby zapłacić za Twoje zbawienie całkowicie, doskonale. Chce Ci je dać za darmo. Dzisiaj stoi u drzwi Twojego serca i chce dać Ci to, co nabył na krzyżu. To, co właśnie tu, kiedy myślał o krzyżu, myślał o Tobie. Chce Cię zbawić. Możesz dalej się wygłupiać, możesz dalej mówić, że to nieprawda, ale możesz też wreszcie zacząć myśleć i zawołać: tak, Jezu, zgrzeszyłem, tak, wiem, że lekceważyłem Cię przez lata, robiłem rzeczy, których nawet ja się wstydzę, nie mówiąc o tym, jak one Ciebie obrażają. Ale wreszcie zrozumiałem, co Ty zrobiłeś dla mnie, jak bardzo mnie ukochałeś. Chcę z tym skończyć, chcę zawołać do Ciebie. Chcę, żebyś wszedł do mojego serca i chcę, żebyś ze mną zawsze był. Chcę żyć dla Ciebie i tylko dla Ciebie. Pomiędzy wieżami tych meczetów widzisz Górę Oliwną. To jest bardzo ważne miejsce. Osobiście bardziej przeżywam Górę Oliwną, dokładnie ogród Getsemani, który tam jest, niż to, co się już tutaj wydarzyło na tak zwanej Drodze Krzyżowej. Jesteśmy na dachu jednego z budynków, który jest tuż nad Drogą Krzyżową. Ale tutaj wydarzenia przechodziły jedno w drugie. Już można powiedzieć, kiedy Jezus był tylko poddany tym wydarzeniom. Sąd żydowski, rzymski, dokładnie kilka sądów żydowskich. Potem bezczeszczenie Jezusa na placu pałacu w obliczu Piłata i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już szło jedno po drugim. Tego już po ludzku nie można było zatrzymać. Ale tam, w ogrodzie Getsemani, Jezus jeszcze był wolnym człowiekiem. Mógł pójść i wydać się w ręce Rzymian, którzy wiadomo było, że go zabiją, albo zrezygnować. Tam Jezus jako człowiek dokonał tego najtrudniejszego wyboru. Tam postanowił, że pójdzie umrzeć za Ciebie i za mnie. Tu rozegrały się ostatnie sceny z życia Jezusa. Tam za murami apostołowie wraz z Jezusem spożyli ostatnią wieczerzę. To tam był z Jezusem Judasz, który stamtąd wyszedł, by donieść arcykapłanowi, arcykapłanom. Było wtedy dwóch, Annasz i Kajfasz. choć do tej pory myślano, że to niemożliwe, rzeczywiście jednak wtedy byli obaj, jeden był zięciem drugiego, stąd obu uznawano, choć normalnie był zawsze jeden, stąd tyle tych sądów od Annasza do Kajfasza. W każdym razie Judasz przyszedł tutaj, bo jesteśmy nieopodal domu właśnie arcykapłana Kajfasza, powiedzieć, gdzie będzie Jezus. Po ostatniej wieczerzy przeszedł Jezus z uczniami tutaj schodami przez potok Kidron i tam na wzgórze Oliwne, w połowie mniej więcej drogi, i tam właśnie zgraja żydowska i rzymska pojmała Jezusa. Następnie przyprowadzili go tutaj, do domu Kajfasza. Z ciekawych miejsc, które tutaj jeszcze widać, możemy zaraz zobaczyć, co stało się ze zdrajcą. Tu, właśnie otoczony tym murem, to jest pole garncarza, które Judasz dostał, pieniądze, srebrniki, które dostał za zdradę Jezusa. To pole kupił. Później starał się oddać pieniądze. Arcykapłani nie chcieli ich przyjąć. I w tym miejscu się powiesił. Dolina Hinnon to jest miejsce jedno z najbardziej odrażających, bo był tu śmietnik, ale wcześniej Kananejczycy przed Żydami tu właśnie składali ofiary z dzieci. Jak dzisiejszy, można powiedzieć, zamęt na temat małych dzieci wiąże się z tym miejscem? Aborcja przedstawiana jest jako środek do wygody, jako sposób szczęścia dla kobiet, czy przynajmniej uniknięcia nieszczęścia. Dokładnie w tym celu tutaj składano swoje małe dzieci na ofiary bożkom, żeby lepiej się powodziło rodzicom. Czy widzisz analogię? Czy ten znak coś ci mówi? Kogut. Jezus powiedział przyszłemu przywódcy Kościoła, Jezusa Chrystusa, Piotrowi: ty się mnie 3 razy zaprzesz. To właśnie jest to miejsce, dom Kajfasza, gdzie 3 razy pytano Piotra, czy zna Jezusa, czy jest od Niego, czy jest z Nim. Piotr 3 razy zaprzeczał. Zapłakał. Dlaczego aż 3 razy? Żeby nie można mówić, że nie wiedział, o co chodzi, nie dosłyszał i dlatego się nie przyznał. 3 razy. Po co to doświadczenie? Zobaczcie, co dzisiaj ludzie mówią o Piotrze. Że on jest skałą Kościoła i na nim zbudowany jest cały Kościół. Być może Jezus przewidział, że i jemu samemu mogą takie myśli przychodzić do głowy, że to on jest wielki, to on jest wielkim duchowym przywódcą chrześcijan. A na pewno myślał też o nas. Jezus pokazał, że człowiek jest zawodny. Człowiek nawet najbardziej oddany może zdradzić świadomie, wielokrotnie. To Jezus jest skałą Kościoła. Musimy pamiętać, że jesteśmy wielcy tylko mocą Jezusa Chrystusa. Po tych schodach Jezus przeszedł ostatnią drogę na wolności. Kiedy po ostatniej wieczerzy schodził do potoku Kidron i potem w kierunku Góry Oliwnej, szedł właśnie tymi schodami. Kiedy go tam pojmano, to tu, już w więzach, został właśnie tymi schodami przyprowadzany przed arcykapłana i Radę Najwyższą. Zobaczcie, te kamienie dzisiaj tu są. Można je oglądać, można je dotykać, można je badać. To pokazuje, że nasz Bóg jest Bogiem, który troszczy się o to, byś wiedział, byś nie wierzył w jakiś sposób mistyczny, byś nie wierzył komuś na słowo, byś każde słowo Biblii mógł sprawdzić, że rzeczywiście to się tu działo. Ślady tego są do dziś. Każdy archeolog, historyk może to badać. Dlatego chrześcijaństwo w odróżnieniu od wszystkich innych religii jest przekazem, objawieniem opartym o fakty, które możesz dzisiaj zbadać, które możesz poznać rozumem, a potem odpowiedzieć wiarą swojego serca. Jesteśmy w lochu, w którym Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, spędził ostatnie godziny swojego życia. Przyszedł do swojego narodu. Przyszedł jako Pan i Zbawiciel. Przyszedł jako Król.
Przyjaciół i towarzyszy odsunąłeś ode mnie. Domownikami moimi stały się ciemności. Boże, podczas dnia wołam, w nocy się żalę przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Na moje wołanie nakłoń swego ucha, bo dusza moja syta jest nieszczęść. Ale otchłani zbliża się moje życie. Liczą mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie.
Arcykapłani i Rada Najwyższa to była władza, którą Bóg ustanowił spośród ludzi dla Żydów. Oni mieli za zadanie sprawiedliwie sądzić, prowadzić lud. Mieli za zadanie oczywiście dokonywać ofiar za grzechy, które wskazywały na przyjście Mesjasza, który jak baranek paschalny wyda się za nas. Kiedy przyprowadzono Jezusa do tych żydowskich przywódców religijnych, został wyśmiany, ubiczowany i wstrącony do lochu. Nie było przy nim już tutaj, na sądzie u Kajfasza, nikogo. I psalm, który przed chwilą czytałem, choć dotyczy w pierwszym rzędzie autora starotestamentowego, to jest właśnie zapowiedzią uczuć, jakie będą targały Jezusem Chrystusem. Kiedy więc myślisz o sobie, że jest ci źle, że przyjaciele cię zdradzili, że cierpienia na ciebie spadają, że zostajesz niesprawiedliwie osądzony, że władza na ciebie się uwzięła, tak, to wszystko może być prawdą. Ale pamiętaj, że to wcześniej spadło na Jezusa Chrystusa, na niewinnego. Sama śmierć na krzyżu to był ostatni akord. Tutaj rozegrała się zdrada, tu rozegrało się biczowanie, tu rozegrał się niesprawiedliwy sąd. A jednak na wszystko się zdecydował, bo tak bardzo kocha ciebie i mnie. Jesteśmy w miejscu rzymskiego sądu nad Jezusem. Tutaj prawo miało zatriumfować. Skończyła się religijna nienawiść, skończyła się uprzedzenia Żydów i nienawiść do Jezusa. Teraz państwo wchodziło do gry. Teraz właśnie Piłat miał potęgą Imperium Rzymskiego, ludzkiego prawa. Przecież do dzisiaj każdy prawnik, zaczynając swoje studia, od czego zaczyna? Na pierwszym roku prawa. Prawo rzymskie. Ono miało pokazać swoją moc i sprawiedliwość. Co pokazało? Piłat tu na jednym z witraży umywa ręce. W jawnim winy nie widzę. Ale co zrobił? Wydał niewinnego na śmierć. To jest siła ludzkiego prawa. To jest potęga ludzkiej władzy. Jeśli ufasz ludzkiej władzy, państwu, rządom, a nie Bogu, to pamiętaj, że tak samo jak ta władza potraktowała Jezusa, potraktuje i ciebie. To nie jest ostateczna sprawiedliwość. Mam nadzieję, że wiecie, co to było. To właśnie duchowny islamski wzywa w Jerozolimie na modły swoich wyznawców. Warto pamiętać, że już w czasach Jezusa i wcześniejszych proroków wcale nie każde modlitwy docierały do Boga. Prorok Izajasz na przykład mówi do samych Żydów: obrzydły mi wasze zebrania modlitewne, wasze święta, wasze pieśni. Jeśli nie obmyjecie waszych rąk, nie wysłucham was. Jak umyć się z grzechu? To jest pytanie, jakie ludzkość sobie zadaje od grzechu Adama i Ewy. Jak umyć się z grzechu? Czy religia, rytuały, modlitwy nawet, czy jakieś inne sakramenty mogą oczyścić cię z grzechu? To jest pytanie, na które Jezus odpowiada jednoznacznie. Ja i tylko ja. Tu rozpoczęła się, można powiedzieć, już droga krzyżowa dosłownie, bo tu Jezus dostał swój krzyż z wyroku już imperium i poszedł umrzeć za mnie i za ciebie. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi obmycia ciebie i mnie. Religia nie pomoże. Religia zwodzi. Religia daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nie zwrócisz się osobiście do Jezusa Chrystusa, zginiesz razem ze swoimi grzechami. To, co za chwilę wam pokażę i powiem, pokazuje, jak bardzo religijność katolicka zniekształca przekaz biblijny. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus cierpiał za nas poza miastem. Został wyrzucony poza miasto, to oznaczało w tamtych czasach poza mury miejskie, by tam za nas cierpieć. Zobaczcie, to właśnie są mury Jerozolimy, czyli jesteśmy poza murami miasta. Nieopodal jest brama damasceńska, 400 metrów stąd, czyli brama, która wiedzie w kierunku Imperium Rzymskiego, w kierunku Syrii, czyli stolicy jej, Damaszku. Stąd za murami znajduje się katolicka świątynia, gdzie rzekomo było miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Że to jest nieprawda, możemy wnioskować po opisie biblijnym. Jezus cierpiał za nasze grzechy poza murami miasta. Stąd nie mogło to się odbyć na miejscu tego kościoła, które zbudowała matka Konstantyna Helena. To odbyło się najprawdopodobniej tu, bo właśnie stoimy na miejscu, gdzie Żydzi kamienowali kryminalistów. To właśnie na tym miejscu, gdzie stoją autobusy, było miejsce, gdzie krzyżowano, najpierw kamienowano za żydowskich czasów wykonywania wyroków śmierci, a potem krzyżowano, kiedy przyszli tu Rzymianie, bo to był ich sposób wymierzania kary śmierci kryminalistom. To miejsce też pasuje ze względu na to, że było nieopodal drogi. Tu możemy na starym zdjęciu zobaczyć, to jest właśnie droga Jerozolima-Damaszek. Czyli jeśli krzyż byłby gdzieś w tym miejscu, wszyscy przechodząc widzieliby Jezusa na krzyżu. I właśnie ci ludzie, przechodząc tu tłumy, urągały Jezusowi. Ale zobaczcie teraz coś bardzo charakterystycznego. Co wam przypomina ten obraz? Golgota to inaczej czaszka, miejsce czaszki. Zobaczcie, oczodoły, nos, coś w rodzaju ust. Dzisiaj to samo miejsce wygląda już nieco inaczej z powodu erozji skał. Obsunęła się część tego, ale te dwa oczodoły wyraźnie jeszcze widać. Wszystko pasuje. Tam, gdzie idą katolickie pielgrzymki, owszem, wszystko świeci się złotem i tak dalej, ale nie pasuje do opisu biblijnego. Zobaczcie, że to też pasuje do natury Boga. On nie chce być wielbiony za pomocą religii i obłudnych rytuałów. Dlatego dzisiaj miejsce śmierci Jezusa, zobaczcie, w żaden sposób przez świat nie jest zauważone. Tu jest normalne miejsce życia, zajezdnia autobusowa. Jezus nie chce, by oddawać Mu cześć w świątyniach. Jezus chce, by oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Tam z tyłu, jakbyście zobaczyli, panowie dzisiaj jeszcze załatwiają potrzeby fizjologiczne. Zobaczcie, jak, że tak powiem, historia się zatrzymała. Jezus dalej, prawdziwy Jezus, nie ma jakichś złotych świątyń i miejsce Jego śmierci wcale nie jest w jakiś sposób szczególny u ludzi poważane. Ale to, że miejsce nie jest poważane, to jeszcze nie jest najgorsza rzecz. O wiele gorszą jest to, że wielu ludzi dzisiaj przechodzi obojętnie obok tego, co Jezus zrobił dla nas tutaj właśnie na krzyżu Golgoty. Znajdujemy się tuż przed prawdopodobnym miejscem złożenia ciała Jezusa. Jest ono niedaleko tego miejsca czaszki, które już wcześniej Wam pokazywałem. Wszystko pasuje do biblijnego opisu, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Warto sobie uświadomić, kto pierwszy dowiedział się o zmartwychwstaniu. Nie apostoł Piotr. Nie apostoł Jan, który przy ostatniej wieczerzy skłonił głowę na piersi Jezusa, to kobiety, które przyszły dokończyć tu pewnych ceremonii pogrzebowych. Przyszły, zastały pusty grób, czyli zobaczyły fakt, który można interpretować. Zobaczcie, jak ten sam fakt, pusty grób, można interpretować dokładnie odwrotnie. Raz zapłakały, a za chwilę potem znalazły prawdziwe wytłumaczenie tego faktu. A dokładnie anioł przyszedł i powiedział: Jezus żyje, nie ma Go tutaj, gdzie szukacie. Grób jest pusty. Ich płacz od razu przemienił się w radość, chociaż pusty grób dalej był ten sam. Ale one zrozumiały, co ten fakt znaczy. Warto pamiętać, bo w tych czasach kobiety, do dzisiaj zresztą tutaj w tej kulturze, mają taką niekiedy nawet bardzo pośrednią rolę w społeczeństwie. No zobaczcie, że Bóg chciał docenić właśnie kobiety, że im pierwszym została ogłoszona cudowna wiadomość o zmartwychwstaniu, że obietnica Jezusa spełniła się, że On żyje i daje życie wieczne każdemu. Oczywiście one zaraz potem poszły do mężczyzn, powiedziały apostołom, apostoł Piotr, Jan biegli tutaj, żeby zobaczyć, czy to prawda. Absolutnie to, że Bóg wybrał kobiety, żeby pierwsze dowiedziały się o zmartwychwstaniu, nie przekreśla porządku społecznego czy porządku rodzinnego, ale powinny wszystkie panie pamiętać, jak są szczególnie ukochane przez Jezusa Chrystusa. Warto pamiętać, że w Chrystusie nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą, czyli duchową. Do Boga przychodzimy w ten sam sposób, tak samo się z Nim komunikujemy, tak samo otrzymujemy od Niego błogosławieństwo. Ale w społeczeństwie, w rodzinie, w Kościele mamy różne role. Nie myśmy to wymyślili, tylko sam Stwórca, czyli jest to dobry, doskonały projekt. W tym miejscu, nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, rozegrały się dwa bardzo ważne wydarzenia, które mówią nam coś o trosce Jezusa, o naszą doczesność, o nasze zwykłe ludzkie życiowe potrzeby. Kiedy Jezus nauczał, oczywiście zaspokajał duchową potrzebę ludzi, którzy byli jak owce bez pasterza, ale po tym nauczaniu zobaczył, że ludzie byli głodni. Czyli Jezus patrzy też na nasze potrzeby życia codziennego i mówi, musimy ich nakarmić. I tu właśnie 5000 ludzi, gdzieś tu rozrzuconych w tej okolicy, być może na tych wzgórzach za mną lub tutaj bliżej brzegu, dostało chleb do jedzenia, cudownie rozmnożony. Chleb i rybę. Zobaczcie, nie były to jakieś frykasy, nie były to homary. Był to chleb i ryba, zdrowy, smaczny posiłek. I podobnie po zmartwychwstaniu w te okolice przyszedł Jezus ze swoimi uczniami, przygotował im śniadanie, zrobił im śniadanie. Wyobrażacie sobie? Zmartwychwstały Jezus zrobił im śniadanie i też oczywiście podobny skład, ryba i chleb. Wtedy też rozpoznali, że to zmartwychwstały Jezus. Jesteśmy na jednym z dachów w Jerozolimie. Za mną cała gama przeróżnych duchowych, świątynnych budynków, przeróżnych religii, wyznań chrześcijańskich, cała masa kościołów katolickich, prawosławnych. Za mną ta wieża to kościół luterański, tam na górze kopuła to z kolei synagoga. No, ten złoty budynek każdy rozpoznaje. Niektórzy ludzie, szczególnie tacy luźno nastawieni do Boga i religii, myślą, no ale jeśli tyle tych religii jest, to chyba coś jest nie tak. Dlaczego nie ma jednej religii? Tu szatan rzeczywiście przyjdzie niedługo z odpowiedzią. Mówi, a co wy na to, jakby wszystkie religie zjednoczyć? Zrobić jedną religię, jedną świątynię. Nie byłoby wojen religijnych, wszyscy by się razem modlili. Rzeczywiście taki pomysł może powstać, ale mam dla Ciebie lepszą ofertę. Nie musisz wybierać między religiami. Wcale nie musisz decydować, która z tych wież kościołów prowadzi Cię do prawdy. Bo odpowiedź jest, że żadna. To Jezus jest prawdą. To Jego masz wybrać. To w Nim masz rozpoznać, tak jak kupiec, który szukał pereł i wiele widział w swoim życiu. I myślał, może ta jest najładniejsza, może tamta. Ale kiedy zobaczył tę właściwą perłę, powiedział, wszystko oddaję, by mieć tę jedną. To jest właśnie wzór, jak masz podejść do Jezusa. Wielu będzie cię kusić, że oni znają prawdę. Wielu będzie mówić, że ich prawda jest jedyna. Ale tylko Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Nie ja pokażę ci drogę do prawdy. Ja jestem prawdą. Jesteśmy na dachu w Jerozolimie. Jeśli nie jesteś tutaj, to niedokładnie zdajesz sobie sprawę, co to może oznaczać. Jest luty, ale słońce już grzeje naprawdę na pełną skalę. Gdybym dłużej tu posiedział, było mi tu bardzo niekomfortowo najpierw, później zbyt gorąco, a potem bym uciekał z tego dachu gdzieś w jakiś cień. A wyobraź sobie środek lipca. Bóg dał Żydom święto namiotów, gdzie albo mieli iść na pustynię, no, gdzie słońca jest co niemiara, gdzie tylko może jakieś liście dawały cień, jakieś szałasy, albo kazał im w tym czasie na tydzień przenieść się na dach, Oczywiście robili sobie zadaszenia z jakichś liści, ale dalej to nie był ten komfort, który dają grube mury. Szczególnie tu, gdzie jest chłód, gdzie jest trochę wody. Tu jest ciągle sucho i gorąco. Ale co Bóg chciał Żydom powiedzieć przez to święto, które mieli spędzić na dachu? Jesteśmy tu gośćmi i pielgrzymami. Tak, zbudowaliście fajne domy i tam wam jest miło i wygodnie. Ale tu na ziemi jesteśmy tymczasowo i, uwaga, zawsze ci będzie jakoś niewygodnie. Zawsze będzie jakieś niebezpieczeństwo. Teraz było bardzo wygodnie. Świat mówił, że już koniec historii. A tu, zobaczcie, teraz każdy się chowa przed koronawirusem. Dopiero, kiedy będziemy w niebie, wtedy odpoczniemy. To kwatera polska na cmentarzu w Jerozolimie. Groby głównie z II wojny światowej, najwięcej 1944 roku. Ci, którzy tu akurat zakończyli swój żywot, przychodząc z Andersem, ale też są groby wcześniejsze, z całej wojny. A tu za mną, taki obłożony kamieniami zgodnie z żydowską tradycją, to grób Oskara Schindlera. I tu ciekawostka. O Schindlerze wszyscy słyszą, wszyscy znają jego historię, co zrobił dla ratowania Żydów. Ale jest drugi bohater z tego samego praktycznie geograficznie miejsca. Rotmistrz Pilecki. I wyobraźcie sobie, że nigdzie w Izraelu nie ma nawet ulicy czy pomnika rotmistrza Pileckiego. A on sam dobrowolnie poszedł do Auschwitz, żeby pokazać światu, co się tam dzieje. To nas uczy dwóch rzeczy. Po pierwsze, tu na ziemi niekoniecznie będziemy mieli sprawiedliwość. Nie zawsze trzeba się o nią specjalnie bić i nie płakać, kiedy jej nie otrzymamy, bo przecież nie o ludzką sprawiedliwość tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Ale druga obserwacja. Potrzebujemy silnego państwa. Potrzebujemy państwa, za które też przecież ci, którzy tu leżą, się bili. Bo jeśli mamy silne państwo, mądre państwo, to ono będzie się troszczyć o pamięć o wielkich Polakach. Dzisiaj jeszcze marzymy o wielkim państwie. Dałby Bóg, byśmy marzenia przekuli w rzeczywistość. W tym miejscu został ukamienowany Szczepan, pierwszy męczennik dla Jezusa. Teraz kościół tu jest, ale widać, że poza murami miasta go wywlekli i zabili. Mamy przed sobą chyba najbardziej znany widok świata. To Jerozolima, stare miasto, mury, miejsce, gdzie kiedyś była żydowska świątynia, teraz jak widzimy złota kopuła meczetu. Wszyscy podziwiają ten widok, ale jest on przecież symbolem tymczasowości naszych czasów, że tu na ziemi nie uda się zbudować pokoju. Przecież Jerozolima to znaczy miasto pokoju, a w rzeczywistości jest dzisiaj miastem wojny. Kto ten pokój zaprowadzi? Kolejna próba prezydenta Trumpa. Już się wydawało, że pieniądze rozwiążą sprawę konfliktów i nienawiści między ludźmi. Niestety nie wydaje się, by to było możliwe. Jezus powiedział, że to On jest księciem pokoju. To On przynosi pokój. Nie będzie tutaj pokoju, dopóki Jezus nie będzie znowu królem tego miejsca. Kiedy to będzie? Chrześcijanie wiedzą. Biblia mówi wtedy, kiedy Jezus wróci. Przyjdź, Panie Jezu. Tak się modlił Kościół. Między innymi dlatego, że prawdziwi chrześcijanie wiedzą, że na ziemi nie będzie pokoju, dopóki Jezus nie wróci. A więc przyjdź, Panie Jezu.